Zaczynamy kolejną lekcję z listu do Hebrajczyków. Doszliśmy do rozdziału 10. I zgodnie z tym planem ogólnym, który na początku zauważyliśmy, taką obserwacją ogólną, dzisiaj będziemy mówić o wytrwaniu w wierze i groźbie odpadnięcia od wiary. Powiemy sobie o tym więcej, dlatego że różne nauczania są na ten temat. Z różnymi nauczaniami, jedni bardziej, drudzy mniej się zetknęli. Na pewno zetknęliście się też z nauczaniem, że utracić wiary nie można. Inaczej, nie można zgubić wiary, nie można zgubić zbawienia. Różnie to jest definiowane. I bardzo często jest w argumentach, kiedy podawane są te fragmenty, które dzisiaj będziemy czytać, często jest podawany argument, że te fragmenty dotyczą pozornie nawróconych. One nie dotyczą zbawionych ludzi, tych, którzy rzeczywiście się narodzili na nowo, ale dotyczą tych, którzy no, mówią, że wierzą w Pana Jezusa, oni są w kościele, spotykają się, tak, też w kościele, co to znaczy są, bo to są inne definicje po prostu, ale oni tak naprawdę to zbawieni nie są, oni tylko intelektualnie pewne rzeczy przyjęli. Ale oni zbawieni nie są, nie otrzymali Ducha Świętego i tak naprawdę ich odpadnięcie od wiary to nie jest utrata zbawienia, bo oni tego zbawienia nie mieli. Tylko pytanie wtedy, z czego odpadli, to jaką oni wiarę mieli, co to w ogóle jest. No i oczywiście w komentarzach pojawiają się różne definicje tego. Jedne bardziej spójne, drugie mniej, natomiast one kwestionują to, że list został napisany do wierzących. Wszystkie te interpretacje kwestionują to, że list i ostrzeżenia są napisane do zbawionych. Natomiast to, co myśmy zobaczyli w liście i mam nadzieję, że wy też, ja zobaczyłem, wy też, to jest to, że osią listu jest nauka skierowana do ludzi, którzy zostali usprawiedliwieni z wiary. Otrzymali Ducha Świętego. Otrzymali obietnicę wieku przyszłego. Ich Panem i ich kapłanem najwyższym jest Jezus Chrystus. Są to ludzie, którzy wyszli ze świata i weszli na drogę zbawienia. I do nich jest skierowane ostrzeżenie, które się przewija przez cały list od początku, bo jeżeli popatrzymy sobie na kolejne rozdziały, rozdział pierwszy, drugi, mówiący o Jezusie Chrystusie, trzeci, mówiący o wytrwaniu w wierze, potem nauczający o wyższości nowego przymierza i prawa, które jest jego sentencją i kapłaństwa, na którym jest to prawo oparte, że ono jest lepsze, wyższe, wspanialsze niż to, co mieli Żydzi, co otrzymali od Boga pod górą Syna. I że te nowe przymierze i to kapłaństwo, które jest przywilejem, jest chwałą naszego Pana Jezusa Chrystusa, było docelowe, natomiast to, co było do tej pory, było tymczasowe. Ono miało doprowadzić tych, którzy byli pod tym prawem, do momentu, kiedy przyszedł obiecany pomazaniec i on ustanowił nowe kapłaństwo przez swoją ofiarę. Ale jednocześnie ustanowił nowe przymierze i ustalił prawo tego przymierza, ponieważ tamte było oparte na innych rzeczach. Było obrazem na przyszły czas i zawierało cień rzeczy przyszłych. To już sobie omawialiśmy. I teraz te wszystkie nauki są skierowane do adresatów, którymi są ludzie wierzący. Zbawieni. Nie zbawieni i pseudozbawieni, a zbawieni. I do nich jest skierowane ostrzeżenie, żeby nie porzucali wiary, żeby się nie wycofywali. Mamy cały trzeci rozdział o tym mówiący. Mamy również czwarty rozdział, który mówi, że nie będziemy na początku wracali do początku nauki, tak? Że wchodzimy do odpoczynku, jeśli wytrwamy w wierze. To jest wszystko skierowane do wierzących. Ale musimy wytrwać. I teraz słowa mówiące o tym, żeby wytrwać, ostrzegające przed przykładem, jakim jest naród izraelski, który wyszedł z ziemi egipskiej i z powodu niewiary ci, którzy wyszli, nie doszli. Doszły ich dzieci, tak? Ale oni nie doszli. I wiemy, że zginęli na pustyni, tak? Przez 40 lat tułając się. Te ostrzeżenia są skierowane do wierzących. Czyli jeśli one są skierowane do wierzących, to są skierowane dlatego, że jest realne zagrożenie. To jest zwykła logika. Nie trzeba kierować ostrzeżenia do kogoś, komu nic nie grozi. Nawet w życiu, kiedy przed czymś ostrzegamy, to ostrzegamy przed czymś, co jest realnym zagrożeniem. Jeżeli w domu nie ma kontaktów, to nie będziemy ostrzegać, nie wsadzaj palca w kontakt, bo cię prąd może kopnąć, bo to jest absurd. I w życiu jest to absurd. Ważne, żebyśmy patrząc na Słowo Boże, również podchodzili do tego z takim samym rozsądkiem, jak do rzeczy codziennych. Tak. Żebyśmy nie wyłączali rozumu. Kiedy przychodzi do Biblii, my wyłączamy rozum logicznego myślenia i próbujemy wytłumaczyć rzeczy proste i oczywiste kombinowaniem z tekstem, żeby chociaż nie zburzyć swojego wcześniejszego myślenia. To jest bardzo ważne, żebyśmy traktowali Biblię jako księgę, którą napisał Bóg, a nie zbiór abstrakcyjnych treści, które można sobie interpretować jak się chce. Oczywiście jest wielu pewnie nauczycieli, którzy się z tym nie zgodzą, powiedzą nie, absolutnie, i będą przytaczać wiele przykładów. Natomiast ja w swoim sumieniu tak rozumiem, tak was nauczam, zetknąłem się z tą nauką, zetknąłem się z różnymi argumentacjami i powiem wam szczerze, żadna z nich mnie nie przekonała, bo ja też kiedyś się nad tym tematem zastanawiałem. I kiedy pierwszy raz studiowaliśmy list do Hebrajczyków, to też taką naukę przekazałem wam. Dzisiaj, teraz, kiedy studiujemy ten list do Hebrajczyków, on jest dużo szczegółowiej rozważany, dużo szczegółowiej niż wcześniej. Ale też z korzyścią pewnie dla wszystkich. Natomiast tą lekcję też będziemy bardzo szczegółowo analizować. Jeżeli będzie coś niejasnego, jeżeli nie będziecie z czymś się zgadzać, jeżeli będziecie mieli problem z czymś, to oczywiście możemy do tego wrócić, jak zwykle to mówię. Natomiast jeśli nie, to przejdziemy sobie dalej i będziemy kolejne rozdziały studiowe. To tyle wstępu, który uważam, że jest niezbędny. Dlatego, że każdy z nas słucha internetu, słucha różnych nauczań, styka się z różnymi nauczaniami i musi też mieć wyrobiony własny pogląd. Nie możemy się ciągle chwiać. Dlatego, że raz będziemy myśleli tak, raz inaczej i bez przerwy diabeł będzie miał do nas dostęp i będzie mógł nas oskarżać. Albo nas straszyć w taki czy inny sposób. Albo popychać nas do grzechu, bo skoro nam nic nie grozi, to róbmy co chcemy.
Jest jeszcze jedna, spotkałem się ostatnio jeszcze z jedną interpretacją adresatów listu do Hebrajczyków. Nie tylko, że wierzący i niewierzący, ale że wierzący, bracia, ale też bracia jako Żydzi. Ale nie, którzy nie uwierzyli, że Paweł pisze. No i jak ktoś przyjmie taką interpretację wbrew oczywiście temu, co przestudiowaliśmy o adresatach, bracia, święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła, najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa, tak? To są adresaci, wszyscy. Ale jeżeli się przyjmie inne założenia, to wtedy można zrobić z tekstem, co się chce. Jak mi tu nie pasuje, że to dotyczy wierzących, to powiem, Paweł pisze tylko do braci z krwi, czyli braci Żydów. No niestety taki ktoś się pogubi po prostu, kto tak interpretuje, pogubi się w liście do Hebrajczyków, bo będzie musiał sam decydować, w którym miejscu do kogo Paweł mówi. To też nie jest właściwa interpretacja. Ostatnio takiego maila dostałem, dlatego się z wami dzielę. My adresatów przestudiowaliśmy, wiemy, kim oni są i tak na to będziemy patrzeć.
Tak, to jest jedna z argumentacji tych, którzy nauczają, że zbawienia nie można stracić. Utracić. Ja też zresztą uważam, że nie można zbawienia stracić, ale to jest jak gdyby też kwestia definicji, co to znaczy stracić, bo to jest, różne są definicje mówiące o tym. Ale to jest jeden z argumentów, że jeśli się mówi, no popatrz, tu jest napisane bracia, ale to nie bracia, to są, chodzi o pokrewieństwo ciała, tak, że to są wszystko Żydzi. To jest jeden z argumentów, natomiast to jest tylko argument bardzo powierzchowny, dlatego że jeśli wnikamy, co Paweł pisze do tych braci, to zobaczymy, że on, że nie ma wewnątrz listu podziału na te dwie grupy braci. On jest stworzony sztucznie, ponieważ jak jest stworzony? No w taki sposób, że jeśli jest mowa o odpadnięciu, to wtedy ten ktoś mówi, to jest do tych braci. Ale tego w tekście nie widać. To jest odgórne założenie, że nie można stracić zbawienia, więc skoro nie można, to jest tak, skoro nie można stracić zbawienia, to automatycznie musimy kwestie te przypisać tym braciom, którzy zbawieni nie są. Ale wtedy nie szukamy odpowiedzi w Biblii, a dopasowujemy Biblię do własnych poglądów. A to jest zgubne, ponieważ Biblia nie jest księgą, którą będziemy popierać swoje poglądy. To jest księga, w której mamy szukać poglądów i je sobie wyrabiać. Ale to Duch Święty ma nas przekonywać, a nie my mamy kombinować z Biblią, którą napisał Duch Święty. To jest zła kolejność. To jest, mam tezę, a teraz Biblią próbuję tą tezę podeprzeć. To dobrze nie będzie. To dobrze nie będzie. Nie można igrać ze Słowem Bożym. Po prostu. Tyle wstępu, słuchajcie. Mamy rozdział 10. Przestudiowaliśmy sobie pierwszą część o tym, że co? No właśnie, co przestudiowaliśmy?
Wyższości ofiary Jezusa Chrystusa nad ofiarami ze zwierząt.
Tak. Tak. I co pamiętacie z tego?
Że krew wołów i kozłów nie mogła zgładzić grzechów na zawsze. Mhm.
Tak. Dlatego była potrzebna lepsza ofiara. Mm-hmm.
Tak? Mm-hmm. Krew zwierząt nie czyniła nikogo doskonałym, a krew Jezusa mm-hmm. czyni doskonałym tych, którzy wierzą. Tak.
Raz na zawsze.
Tak, raz na zawsze. Czyli ofiara Jezusa Chrystusa przewyższa ofiary ze zwierząt, bo Jego ofiara rozwiązuje problemy, których ofiary ze zwierząt nie były w stanie rozwiązać. Nie usprawiedliwia raz na zawsze, czyli to usprawiedliwienie tam nie trwało ciągle. Czyli ktoś usprawiedliwiony krwią ze zwierząt, ono nie było trwałe. Kolejny grzech, znowu, i znowu, i znowu. Nie były sumienia oczyszczone z martwych uczynków. Ci ludzie cały czas myśleli cieleśnie. Nie dawała doskonałości i nie dawała przyszłych obietnic. Wszyscy czekali na te obietnice, ale nie osiągnęli ich, bo one były uzależnione od Mesjasza, od Pomazańca. I dopóki on nie przyszedł, one były obiecane, ale nie spełniły się, czyli nie były zapieczętowane krwią Jezusa Chrystusa. Więc trzeba było na nie oczekiwać. I wszyscy bohaterowie wiary, jak będziemy czytali, oni oczekiwali tego. Z wiarą oczekiwali. Nie doczekali, ale oczekiwali. I umarli w wierze. To jest kolejny temat. Natomiast to jest wyższość ofiary Jezusa Chrystusa. Dzisiaj przeczytamy sobie cały rozdział 10 i jeszcze raz spojrzymy na te wcześniejsze.
Dziesiąty. Nie cały był, ale...
Ostatnia lekcja była na podstawie 10 rozdziału od 1 do 19 wersetu. Tak? Dobrze już wszystko?
Tak?
Korzystaliśmy, tak? Tak. Tak. Czyli przeczytamy sobie jeszcze raz cały rozdział i spojrzymy na tą pierwszą część z perspektywy, kim jest Jezus i co zrobił, żeby zobaczyć sobie, co się dalej dzieje, kiedy my w to uwierzymy. Okej, okay, czyli przeczytajmy sobie cały rozdział 10 i będziemy go omawiać.
Czytać?
Tak, proszę.
Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej: ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw: takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei nie chwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiary za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który sprawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznań dwóch albo trzech świadków.
Zeznań.
Aha, przepraszam. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy kto, gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majątność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście, wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
Amen.
Amen. Dobrze. I teraz słuchajcie, lekcja będzie miała tytuł: wytrwaj w wierze w Pana Jezusa Chrystusa i nie wycofuj się. Wytrwaj w wierze w Pana Jezusa Chrystusa i nie wycofuj się. Jaki cel jest lekcji? Zobaczyć, co zrobił dla nas Jezus w ramach Nowego Przymierza. Zobaczyć, co zrobił dla nas Jezus Chrystus w ramach Nowego Przymierza. Zobaczyć, jaki jest skutek trwania w wierze w to, co On zrobił. Czyli czym skutkuje wiara w to, co zrobił. I zobaczyć, czym skutkuje odrzucenie wiary w to, co On zrobił. I będą trzy rubryczki. Pierwsza i ostatnia.
Jeśli można poprosić o ostatnią.
Zobaczyć, jaki jest skutek, jaki jest efekt, gdy ktoś odrzuca wiarę w to, co zrobił Jezus Chrystus. Rubryczki będą wyglądały tak, że pierwsza i trzecia mają zająć pół kartki, a druga też pół kartki, czyli pierwsza i trzecia są o połowę mniejsze niż środkowe.
Czyli jedna czwarta, jedna druga.
Jedna o, czwarta, jedna czwarta, jedna czwarta, jedna druga. Tak. Ja trochę jak koń pod górę, ale to samo. Dobrze.
Ale druga ma być po środku.
Tak, jedna czwarta, tak. Jedna druga, jedna czwarta.
Tak, jedna czwarta, jedna druga, jedna czwarta. Trochę na okrętkę. Zygzaczkiem poszedłem, ale dobrze, że się zrozumieliśmy. I pierwsza rubryczka to jest kim jest i co zrobił Jezus Chrystus. Kim jest i co zrobił Jezus Chrystus. Druga, co się dzieje, gdy w to uwierzymy? I trzecia, co się dzieje, gdy odrzucamy wiarę w to? Bo fundamentem jest to, co zrobił dla nas Pan Jezus Chrystus. Studiowaliśmy list obserwacji ogólną, to zapewne zauważyliście, że osią tego całego listu jest wytrwanie w wierze, ale w Pana Jezusa Chrystusa. Więc On i Jego dzieło jest osią listu. I na niej jest osnuta cała treść. Czyli wytrwanie, ostrzeżenia, wykazanie wyższości po to, żeby zachęcić tych, którzy czytają ten list, do zachowania wiary nie w coś tam, nie w jakieś różne rzeczy, ale w to, co zrobił Chrystus. Czyli to jest bardzo konkretna informacja, którą mamy w liście i wokół niej się obraca cała treść. Nie inaczej jest w tym rozdziale. Więc po kolei zobaczcie, będziemy sobie analizować, ale już nie ofiarę, wyższość ofiary Jezusa Chrystusa. Teraz spójrzmy na tą pierwszą część listu, co On zrobił. Czyli siódmy werset, zobaczcie, co mówi o Jezusie.
Przyszedł, aby spełnić wolę.
Przyszedł, aby wykonać wolę Ojca, zapowiedzianą gdzie?
Na początku.
Tak, zapowiedzianą w Piśmie. Już to sobie mówiliśmy, że już w Księdze Rodzaju, na samym początku, w trzecim rozdziale jest zapowiedziane, że się pojawi pomazaniec. Bardzo zakamuflowana, byśmy powiedzieli, to jest wiadomość, tak? Tam się, czytając ten fragment, to tak wprost nie widać. Ale dalej czytając Biblię, widać, że to było zapowiedziane już wcześniej. Że to nie jest o kimś tam, tylko właśnie o pomazańcu. Więc ten fragment to jest cytat z psalmu, jak macie tutaj też zaznaczone. To jest 40 psalm, szósty, ósmy werset. Jeżeli zobaczycie to sobie.
Ofiary i daru nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzech. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie. Pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo jest w moim wnętrzu.
Pragnę czynić Twoją wolę. I kiedy zobaczymy sobie Ewangelię Jana, w której Pan Jezus bardzo dużo mówi o woli Ojca, i znamienny rozdział 10 Ewangelii Jana, 17-18 werset, który też jest dość często przytaczany, to zobaczycie, że Jezus wydaje świadectwo o tych słowach.
Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca.
Czyli Jezus potwierdza to, co jest w psalmie, że On przyszedł wypełnić wolę Ojca. Nie z musu, a dobrowolnie. I to samo mamy w psalmie, że pragnę czynić Twoją wolę. Więc Jezus daje świadectwo temu, że jest tym Mesjaszem, tym zapowiedzianym przez proroków. I On przyszedł, wykonał wolę Ojca. Tak? Zobaczcie, co On zrobił dalej. 12 werset. Co zrobił Jezus? Czyli jedną ofiarę złożył, dał jedną ofiarę za grzech, z siebie, tak? I na zawsze zasiadł po prawicy Boga, tak? I ta ofiara jest trwająca, tak? Zobaczmy w Hebrajczyków 9:24 i 9:26. O tym jest napisane.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była... Przepraszam. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
Czyli raz pojawił się, złożył ofiarę, i aktywna ofiara jest cały czas. Czyli teraz każdy, kto się nawraca, każdy żyjący, wierzący, on ma przystęp do Boga dzięki tej ofierze, bo ona cały czas zachowuje swoją aktualność. Ona się nie przedawnia. W odróżnieniu od tych ofiar, które były tylko obrazem, cieniem. Tamte ofiary nie miały mocy na stałe usprawiedliwienia nikogo. One przywracały cielesną czystość, po każdym upadku, ale trzeba było je cały czas składać. I najlepszym świadectwem, tak jak mówiliśmy, był dzień pojednania, raz w roku, kiedy ofiara z kozła była składana ze wszystkich Żydów. I wtedy nie było takiego, kto by powiedział, za mnie nie. Więc jedną ofiarę ofiarował za grzechy, zasiadł na poprawicy Boga, to zrobił i teraz 14 werset co mówi? Że co się stało?
Jedną ofiarę uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
Czyli na zawsze, na wieki. Uczynił doskonałymi, na zawsze. Zobaczmy sobie Hebrajczyków 10:29. Będziemy tak trochę biegać po liście, tak?
Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski?
Widzicie, on uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Pod warunkiem, że trwasz. Zobaczcie jeszcze 9:26. 9:26.
Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
Czyli on zgładził grzech. Zgładził grzech. Czy to jest jasne, tak? Teraz 16 werset mamy, zobaczcie. Co on jeszcze zrobił dzięki tej ofierze?
Zawarł przymierze.
Aktywował przymierze. Chrystus nie zawarł przymierza. Ofiara nie zawiera przymierza.
Ale pieczętuje.
Ale ofiara Jezusa Chrystusa, bo tu patrzymy na Jezusa Chrystusa z perspektywy ofiary. To już omawialiśmy. On oczywiście jest stroną w przymierzu. Chrystus jest stroną w przymierzu jako wszechmogący Bóg. Druga osoba trójjedynego Boga. Bo przymierze jest zawarte z Bogiem, czyli Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bogiem nie jest tylko Ojciec. Bóg jest jeden, ale to jest jedność złożona. To jest Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest jeden Bóg. Więc Jezus, jako druga osoba Trójcy, jest stroną w przymierzu. Ale tu mówimy o Jezusie, który jest ofiarą. Więc ofiara Jezusa Chrystusa, patrząc na Syna Bożego z perspektywy ofiary, tak, który stał się człowiekiem, on jest tym, który pieczętuje, czyli dzięki jego ofierze zostało aktywowane nowe przymierze. Ono stało się aktywne. Można skorzystać z jego warunków.
Weszło w życie.
Bo do tej pory ono było obiecane, tak? Ono było zapowiadane, ale nie można było skorzystać z jego dobrodziejstw. Ono było jeszcze nieparafowane. Nikt nie złożył podpisu. Spisujemy wspaniałą umowę, w której są wspaniałe jakieś warunki, tak? Jakieś obietnice są, coś kupujemy, ale my tego nie mamy, dopóki nie zostaną złożone podpisy, tak, tego, który jak gdyby jest tym, który daje to, tak? Jak bank daje pieniądze na pożyczkę, tak, na budowę czegoś czy na kupno, to ty no niby masz wszystko, tak? Ale dopóki nie zostanie złożony podpis dyrektora banku czy tam kogoś odpowiedzialnego, to ty nie dostaniesz z tego nic. Jak ktoś ci powie, słuchaj, ja to podpiszę za 10 lat, no to ty czekasz. Ale niby masz, a nie masz. Prawda? Więc w pewnym sensie można by było to w wąskim zakresie, bo Bóg obiecał i na pewno tu się ludzie mogą rozmyślić, ale w wąskim zakresie można zobaczyć, że w momencie, kiedy Jezus Chrystus zmarł, ta umowa weszła w życie. I wszystkie dobrodziejstwa jest, one już są. Można z nich korzystać. Rozumiecie? Więc to też zrobiła ofiara Jezusa Chrystusa. Ona wprowadziła w życie, sprawiła, że nowe przymierze weszło w życie. O tak. Czyli jego ofiara zawiera nowe przymierze, pieczętuje nowe przymierze. Czyli stroną w przymierzu jest Ojciec, Syn i Duch Święty. To trzeba sobie zaznaczyć, że ofiara Jezusa Chrystusa, tak, ale stroną w umowie nie jest sam Bóg Ojciec, ale Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg jest stroną w przymierzu. Bo niektórzy to upraszczają. Ale niestety nie wolno tego robić. 17 werset, zobaczcie co mówi. Czyli co sprawia ofiara Jezusa Chrystusa? Że Bóg czego nie robi? Tak, no bo skoro ona jest aktywna i gładzi grzech, tak, to Bóg mówi, że więcej już grzechów, tych, które zostały popełnione, nie będzie wspominał. Przebaczył. Skoro przebaczył, to nie będzie ich więcej wspominał. Czyli Bóg nie wspomina grzechów, które przebaczył w Jezusie Chrystusie. To sprawiła ofiara Jezusa Chrystusa. Zobaczcie werset 19.
Przez jego krew jest wejście do najświętszego miejsca.
Dzięki jego krwi można wejść do najświętszego miejsca. W prawie mojżeszowym, tak, było zapisane, kto może wejść do miejsca najświętszego w świątyni, która była stała między w pośrodku Izraela. Kto mógł wejść do tej świątyni? Tylko najwyższy kapłan raz w roku. A tu otwiera się droga do miejsca najświętszego dla każdego. I to jest to miejsce najświętsze w niebie. To nie jest ta świątynia tutaj na ziemi, tylko w niebie. Czyli otwiera się droga do miejsca najświętszego. szerzej sobie zaraz o tym powiemy, ale na razie tylko tyle. I zobaczcie werset 20, o czym on mówi.
Jest to droga nowa i żywa, zapoczątkowana przez zasłonę, czyli ciało Chrystusa.
Tu się pojawia kolejny obraz pewien, dlatego że ciało Jezusa Chrystusa symbolizuje zasłonę w tym miejscu najświętszym, bo zasłona zasłaniała miejsce święte od najświętszego. I żeby tam wejść, trzeba było przejść przez zasłonę. I ona była zakryta, tam nie było nic widać. A tu nagle zasłona jest zdjęta. Dlaczego? Bo ciało Jezusa Chrystusa złamane na krzyżu otworzyło drogę do miejsca najświętszego, więc ciało dzięki ofierze ciało Jezusa Chrystusa symbolizuje zasłonę miejsca najświętszego i on zapoczątkował tą drogę. On wszedł przez swoje ciało, czyli przez swoją śmierć, tak? Wszedł do miejsca najświętszego i otworzył drogę dla innych. I teraz zasłona jest zdjęta. Pamiętacie, jak ofiara Jezusa Chrystusa dokonała się, kiedy Jezus powiedział, wykonało się i umarł? To co się stało z zasłoną w świątyni? W tamtej świątyni zasłona od góry do dołu się rozdarła. Czyli każdy mógł, kto był w miejscu świętym, mógł zobaczyć, co jest w miejscu najświętszym. A nie było tego widać. I tu tak samo. Zasłona jest odsłonięta. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Czyli zasłona w przenośni, bo ciało nie jest zasłoną. Jezus nie wisiał tam w tym miejscu. Ale to jest obraz, który pokazuje, że wejście do miejsca najświętszego jest otwarte. Do społeczności z Bogiem miejsce jest otwarte, a tam kto do miejsca najświętszego mógł wejść? Ale jak mógł wejść? Co musiał zrobić najpierw? Ale zanim wszedł z krwią, mógł wejść z krwią, ale co musiał najpierw zrobić? Dokładnie. On musiał sam być sprawiedliwy. Co z tego, że on wszedł z ofiarą? Jeżeli był nieczysty, to padał trupem. Powinien przynajmniej, tak? Jeżeli Bóg by się do tego przyznał. Dlatego ważne było, że kapłan musi być czysty. A tu jest otwarte to miejsce najświętszego i każdy może wejść. Pytanie, czy każdy? Tak? I zaraz sobie będziemy o tym mówić. Ale jest otwarte miejsce. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa jest otwarte wejście do świątyni. I wiele rzeczy się z tym wiąże. Zobaczcie werset 21. Nad domem Bożym, najwyższym kapłanem. Do tej pory byli kapłani według porządku Arona nad domem Bożym. Teraz najwyższy kapłan, Chrystus, pomazaniec, Jezus z Nazaretu, jest najwyższym kapłanem. I zobaczcie Hebrajczyków 3:6. Wrócimy sobie do Hebrajczyków 3, rozdział 6, werset. Teraz zobaczcie, kim on jest nad domem Bożym, bo Mojżesz też był nad domem Bożym, tak?
Mhm. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieją aż do końca niewzruszenie zachowamy.
Czyli domem tym, nad którym Jezus panuje, tak, w tym sensie, są wszyscy wierzący Żydzi, w kontekście listu, wszyscy ci, którzy uwierzyli Żydzi, którzy trwają w wierze w Niego, tak? No i wiemy również, że do tych Żydów dołączają na tych samych warunkach nie Żydzi, czyli z pogan wierzących. Więc można powiedzieć, że wszyscy, którzy trwają w wierze, są domem, nad którym panuje Chrystus. A On jest ponad domem, bo On ten dom zbudował. Więc to jest też ważne, żebyśmy widzieli, kto jest nad domem. Nad domem jest sam Bóg Wszechmogący. Był człowiek, a teraz jest Bóg. Dalej zobaczcie. Nie za szybko idziemy? 21 werset.
Mamy.
Był, tak? A, no tak. 23. Co mamy w 23? Zobaczcie.
Nadzieję w Jego obietnicy.
Tak. Dał obietnicę Bóg.
I trzeba się jej trzymać.
I ta obietnica jest dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Zobaczmy sobie rozdział 9, werset 28.
Tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują na zbawienie.
To jest w Jezusie Chrystusie osiągnięte. Dał obietnicę i jej dotrzyma. Czyli te obietnice już są aktywowane. To jest tylko kwestia czasu, ale one już są do wzięcia. 29 werset. Co robi jego krew? Jest krwią przymierza. I co ona robi?
Uświęca.
Oddziela. Oddziela od grzeszników. Uświęca. Święty, czysty, nieskalany. Jego krew ma taką moc. Czyli na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa Bóg czyni sprawiedliwymi, uświęca. To zrobiła ofiara Jezusa Chrystusa wszystko. Czego dalej dowiadujemy się? Zobaczcie, 30 werset.
Pan będzie sądzić swój lud.
Tak, jest. Bóg będzie sądzić swój lud. Ale z innych fragmentów wiemy, że Bóg wszelki sąd, ojciec przekazał wszelki sąd synowi, żeby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. I to Chrystus będzie sądził świat. Więc jest sędzią. Jako Bóg Chrystus jest sędzią. Zmartwychwstał, panuje, siedzi na tronie, jest sędzią. Trzydziesty szósty werset, zobaczcie. Co tu Bóg dał w Chrystusie? Obietnicę. Zobaczcie werset 12 rozdziału 6. Co tam jest napisane?
Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę.
Naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę, czyli dziedzictwo obietnic. Mhm. Tak? To jeszcze też ciekawe, że ci, którzy dziedziczą obietnicę, na kogo oni mają patrzeć. Będziemy sobie, jak Bóg da, za tydzień o tym mówić. Ale dał obietnicę. I czwarty rozdział, trzeci werset, zobaczcie.
Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata.
Czyli dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, tych, którzy trwają w wierze w to, jest wejście do odpoczynku gwarantowane. Czyli odziedziczenie tych wszystkich obietnic, które były obiecane na samym początku, które wielu osiągnęło przez trwanie w wierze, tak? Dziedziczą te obietnice i ci, którzy dzisiaj trwają w wierze, w momencie, kiedy te wszystkie obietnice dzięki ofierze Jezusa Chrystusa zostały zapieczętowane, to jest tylko kwestia czasu, tak? Kiedy będzie realizacja, ale one zostały zapieczętowane, to one są osiągalne. Czyli dzięki ofierze Jezusa Chrystusa Bóg dał obietnice i one są już aktywne wszystkie. Nie trzeba na nie czekać, w sensie, kiedy one wejdą w życie. One weszły w życie, teraz tylko kwestia, kiedy jak gdyby praktycznie z nich skorzystamy. A część rzeczy już jest, dlatego że ostateczne odpocznienie, tak jak sobie mówiliśmy, to jest przyszłość, ale już wchodzimy w pokój z Bogiem. Już część obietnic jest aktywna. My już jesteśmy w społeczności z Bogiem. Zaraz będziemy sobie o tym mówić. Czyli w pewnym zakresie te obietnice są już. Już z nich korzystamy. I zobaczcie werset 37.
Przyjdzie.
Przyjdzie. Przyjdzie wkrótce. I jeszcze jest taki jeden znamienny fragment z Apokalipsy, z 22 rozdziału, 12 wersetu, kiedy Pan Jezus mówi: przyjdę wkrótce, trzymaj co masz. Tak? Przyjdę wkrótce, moja zapłata jest ze mną.
Którego?
22 rozdział, 12 werset. Oto przyjdę wkrótce, moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków.
Tak. Jeszcze jest jeden fragment w objawieniu, w Apokalipsie, tam wcześniej, chyba w 14 rozdziale, trzymaj co masz, takie wtrącenie, aby nikt nie wziął twojej korony. Czyli Chrystus przyjdzie wkrótce.
Czyli 20 werset 22 rozdziału, tak mówi ten, który zaświadczy o tym, zaprawdę przyjdę wkrótce, amen, o tak, przyjdź Panie Jezu.
Tak. I teraz podsumujmy sobie. Jezus jest najwyższym kapłanem żyjącym. Zgadza się? Czyli On żyje. Co robi ofiara Jego? Co się stało dzięki Jego ofierze?
Pieczętuje nowe przymierze i gładzi grzechy.
Gładzi grzechy.
Czyni doskonałą.
Umożliwia społeczną.
Tak.
Tak.
I teraz, czego ona jest gwarantem? Co aktywowała?
Aktywowała przymierze.
No, tak? A w związku z tym wszystkie obietnice. Na nim opiera się wiara w nowym przymierzu. Czyli tak naprawdę, jeśli odrzucasz Chrystusa, nie wierzysz w to, to nie masz nic. Po prostu nic nie masz. Ani usprawiedliwienia z grzechów trwałego, ani obietnic. Nic nie masz po prostu. Nic. Jesteś goły. Bez Chrystusa. Czyli na nim się wszystko opiera. Na nim jest wszystko ugruntowane. I teraz, dobrze, to skoro wiemy, co Jezus zrobił, zobaczmy na podstawie tego rozdziału, co się dzieje, kiedy my trwamy w wierze, kiedy my w to uwierzymy i trwamy w wierze cały czas. Co się dzieje, co my z tego mamy, jakie są skutki tego. Idźmy sobie po kolei, zobaczmy 10 werset, co mówi.
Jesteśmy uświęceni.
Tak. Mocą woli Ojca, czyli skuteczność ofiary Jezusa Chrystusa jest uwarunkowana mocą woli Ojca. Czyli Bóg tak postanowił, że ta ofiara ma takie działanie.
Przepraszam, które werset?
10. Czyli mocą woli Ojca jesteśmy uświęceni raz jedną ofiarą. Czyli ona jest skuteczna ciągle. To uświęcenie trwa i nie ustaje. Warunek? Jeśli trwamy w wierze. Warunkiem tego jest to, żeby trwać w wierze. Ona jest aktualna cały czas, aktywna. Nie trzeba jej powtarzać, nie trzeba, ona nie słabnie, nie trzeba jej odnawiać w żaden sposób, tak? Ona jest cały czas aktywna. I mamy, słuchajcie, pamiętać o tym, tak, że to musi być oparte na naszej wierze, czyli my trwamy w wierze. 14 werset, zobaczcie, co mówi.
Uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
Tak, czyli doskonałymi, to słowo to jest kompletny, skompletowany, przyprowadzony do zupełności, czyli już niczego nie brakuje. Taki spełniony, dokonało się, tak? Taki już nie trzeba nic robić, kompletne. Jak już coś skompletowane jest, mówimy, mamy komplet, to już jest wszystko. Finisz. I teraz zobaczmy sobie rozdział 6, 4-5 werset, zobaczcie. 6 rozdział, 4-5 werset.
Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego słowa i mocy przyszłego wieku.
Dobrego słowa Bożego.
Aha, zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę.
Czyli popatrzcie, uświęcił i uczynił doskonałymi. Tych, którzy stali się oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. To jest uświęcenie. Doprowadzenie do doskonałości. Uczynieni doskonałymi, stali się uczestnikami Ducha Świętego. Zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego. Czyli zostajemy uświęceni, uczynieni doskonałymi. Ci, którzy uwierzyli, w zamian za to zostają uczynieni, nie sami się stają, Bóg ich czyni, uświęceni, doskonali. Bo krew Chrystusa usprawiedliwia ich ze wszystkich grzechów. Dzięki wierze. Jesteś taki, bo trwasz. Czyli wierzysz i to jest cały czas aktywne. 15 werset. Co mówi? Zobaczcie.
Mamy Ducha Świętego, który poświadcza.
Poświadcza nam to również Duch Święty, czyli mamy potwierdzenie zawarcia nowego przymierza w Piśmie Świętym. Dlatego, że tu jest bardzo ciekawy fragment, ponieważ odnośnik takie przymierze z Jeremiasza, to tam pisze, że mówi Jahwe. Natomiast tu mamy, że to jest Duch Święty. Ten Jahwe, który tamto mówi, to jest Duch Święty. Wielu ludzi mówi, że w Biblii nie ma słowa, że Duch Święty to jest, że to jest Bóg. Są takie fragmenty, jest ich bardzo dużo, tylko trzeba po prostu czytać ze zrozumieniem i chcieć oddać chwałę Bogu. Dlatego, że wiele fragmentów jest takich, których apostołowie mówią Duch Święty, kiedy patrzymy na odnośnik, na który ten fragment się powołuje, to patrzymy, że tam jest użyte słowo Jahwe, że jest użyte słowo Bóg Wszechmogący, Pan. Więc to przymierze mamy potwierdzone w Piśmie Świętym, czyli my, jeżeli uwierzymy i czytamy Słowo Boże, to będziemy to wszystko widzieć. Będziemy widzieć, że jesteśmy uczestnikami nowego przymierza i będziemy to rozumieć. To mamy dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, gdy uwierzymy. Bo ludzie, którzy nie wierzą i czytają Słowo Boże, wielu rzeczy nie widzą. Oni nie potrafią tego rozpoznać. Dalej, zobaczcie werset 17-18. Co mamy dzięki temu, że Chrystus zmarł i zmartwychwstał? Nasze grzechy nie są już wspominane. Tak? Czyli zostały odpuszczone na zawsze. Nie potrzeba już składania kolejnych ofiar. Czyli ofiara Jezusa Chrystusa, jeśli w nią uwierzymy, sprawia, że Bóg nie wspomina już naszych grzechów. Teraz zobaczcie 19-20 werset, ale zanim to zrobimy, zobaczcie, co jest w Hebrajczyków 9:8. 9:7-8 nawet.
Po drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki stał jeszcze pierwszy przybytek.
Czyli te ofiary, że kapłan tylko najwyższy wchodził za zasłonę, składał ofiary, pokazuje, Duch Święty przez to pokazuje, że nie jeszcze została otwarta droga do miejsca najświętszego, bo tylko kapłan tam mógł wejść przez zasłonę. I to pokazuje, uroczystość, te całe wydarzenie i to, co robił kapłan, pokazuje, że do miejsca najświętszego jeszcze wtedy droga nie była objawiona. Tylko kapłan widział, co tam jest. I teraz przeczytajmy sobie 17-18 werset. Przepraszam, 19-20, tak, 19-20.
Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało.
Czyli popatrzcie, tam nie była objawiona droga jeszcze. Tu?
Już jest.
Już jest. Czyli co jest pokazane? Że możesz wejść do miejsca najświętszego, masz bezpośrednią społeczność z Bogiem, tak jak tylko najwyższy kapłan kiedyś mógł. Teraz każdy.
Ogromny przywilej.
Tak, no przywilej sprawiedliwego. Przywilej sprawiedliwego. Czyli nasze grzechy już nie są wspomniane, dlatego możemy wejść przez krew Chrystusa, ale dzięki Niemu, to mamy w Nim. Wejść do świątyni. I to nie tej ziemskiej, do tej niebieskiej. Nie dosłownie, ale w duchowy sposób. Możemy wejść do świątyni drogą nową i żywą. Nowa droga i żywa. Dlaczego? Bo jest otwarta przez Syna Bożego. Jest otwarte wejście do miejsca Najświętszego dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. To jest nowa droga i żywa. Bo Chrystus żyje. On jako pierwszy żyjący wszedł tam, tak? Ale też wcześniej złożył z siebie ofiarę i w ten sposób usunął zasłonę. Dzięki Chrystusowi każdy ma, który uwierzył, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa ma przystęp do Boga. Pamiętajmy o tym, że mamy przystęp do Boga dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Jeśli się modlimy, to możemy Boga nazywać Ojcem. Jeśli się modlimy, mamy przystęp przed Jego tron. Tak? Mamy społeczność z Bogiem i jesteśmy traktowani jak Jego dzieci, jak lud. Nie potrzebujemy pośredników innych, żeby ktoś za nas to zrobił. My możemy to zrobić. A tym, który pośredniczy, jest Syn Boży, który siedzi po prawicy Ojca. I to mamy w Chrystusie. Czyli mamy bezpośredni dostęp do chwały Bożej, do Boga. Warto dziękować za to Bogu. Zobaczcie 21 werset. Jeżeli uwierzymy w Chrystusa, to automatycznie mamy najwyższego kapłana. On staje się naszym kapłanem nie wcześniej, niż gdy uwierzymy. Zobaczcie Hebrajczyków 9:24.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga.
Syn Boży jest Bogiem i człowiekiem. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus. Więc popatrzcie, jeśli uwierzymy w to, to mamy przystęp do Boga i mamy naszego orędownika, jak tydzień temu mówiliśmy. Naszego najwyższego kapłana, który się wstawia za nami. Mamy społeczność z Bogiem i mamy kogoś, kto za nami oręduje. Wszystko dzięki wierze w Niego. I kiedy popełniamy grzech, to możemy co? Przyjść do Boga, do tronu łaski. Jak mówi Jan, kiedy zgrzeszymy, mamy orędownika. Nie grzeszcie. Nie możemy żyć w grzechu, ale jeśli zdarzy nam się zgrzeszyć, niespecjalnie, nie z wyrafinowania, ale po prostu ze słabości ciała, to mamy orędownika. Możemy przyjść do tronu łaski. Możemy przyjść do Boga. Mamy otwartą drogę do miejsca Najświętszego. I idziemy dalej. Ale warunek? Musimy trwać w wierze. Musimy trwać w wierze. Wtedy, przystępując do Boga, otrzymujemy przebaczenie. Dlaczego? Bo mamy arcykapłana, mamy najwyższego kapłana, który się wstawia za nami. Bo my w Niego wierzymy. My Go uznajemy, my Go czcimy. Warunek. Dobrze, możemy dalej. 22 werset, zobaczcie. Jak mamy wejść tam? W jaki sposób mamy z tego korzystać?
Ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia. Ciało obmyte czystą wodą.
Tak. I teraz mamy wejść tam jak? Ze szczerym sercem i w pełni wiary. Dobrowolnie, ale ze szczerym sercem. Nie może tu być żadnego podstępu. My nie możemy żadnych interesów tutaj robić. Jeżeli my trwamy w wierze, to my trwamy w wierze dlatego, że wiemy, co Bóg nam wybaczył. My nie robimy interesu z Panem Bogiem. To jest łaska. W szczerym sercem, bo można mieć nieszczere serce i wtedy jest problem. Ze szczerym sercem i w pełni wiary. W co wiary?
W Boga, co? Jego ofiarę, Jego obietnicę.
Wiary w Jezusa Chrystusa. Jezusa tylko Chrystusa. Przez zasłonę z ciała Jezusa Chrystusa mamy wejść tam możliwość. Czyli przez wiarę nie w coś, nie w jakieś atrybuty. Ja wierzę w Boga, że Bóg jest wszechmogący. Nie. Ja wierzę, że Jezus Chrystus jest tym, który daje mi prawo stanąć przed Bogiem. To jest mój kapłan, moja ofiara, jego krew oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. I ja w to wierzę i w pełni wiary tej z czystym sercem mam prawo tam wejść. Czyli to jest wiara w bardzo konkretną prawdę. Kim jest Chrystus? No bo bez Niego nie mamy nic. Co, ja mogę wierzyć w co chcę, ale nie mam tam wejścia. Dlaczego? Bo wejście jest... Zasłona tam jest. A zasłony tam nie ma, kiedy ja uwierzę w to, że Chrystus w ciele umarł za mnie na grzechu. Za mnie na krzyżu, tak? Wtedy mam wejście. Czyli musisz uwierzyć, żeby tam wejść. Jeśli trwasz w wierze, masz tam stały dostęp. I teraz oczyszczeni w sercach od złego sumienia. Popatrzmy sobie na Hebrajczyków 9:14.
To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu.
Czyli oczyszczeni w sercach od złego sumienia, z martwych uczynków. Ofiara Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Jeśli trwamy w wierze, to to oczyszczenie jest trwałe. I teraz obmyci na ciele wodą czystą. Wcześniej podawałem taką interpretację, że chodzi o chrzest. Chodzi o zanurzenie w wodzie. Natomiast muszę też wam uczciwie powiedzieć, że mogą paść argumenty, na przykład, a co z 1 Piotra 3,21? Bo tam jest napisane, że woda nie obmywa z cielesnego brudu w żaden sposób. To nie jest obmycie z cielesnego brudu, ale prośba do Boga, wołanie do Boga o czyste sumienie. Więc zanurzenie w wodzie jest wyznaniem wiary. Oczywiście można tak powiedzieć, że jest to zanurzenie, czyli pierwszy akt posłuszeństwa, tak jak tłumaczyłem to wam wcześniej. Natomiast jest druga interpretacja, która się bynajmniej niekoniecznie kłóci z tą, ale jest to również pewne odniesienie do tego obmywania, żeby Żydzi rozumieli, że tam się kapłani wcześniej obmywali wodą, jak wchodzili do służby. Jest taka interpretacja i ona u nas nie oznacza, że my musimy się wodą obmywać, bo tak jak studiowaliśmy, chrzest nie jest przedłużeniem tych obmywań. One miały co innego za zadanie. Natomiast oznacza ten obmycie na ciele wodą czystą, oznacza gotowość służenia Bogu ciałem. To jest metafora. Tak jak nie można oczyścić serca ze złego sumienia dosłownie, no bo serce to jest mięsień. Tu tak. Chodzi o duchowe sprawy. Tu jest oczyszczenie naszego sumienia, które w Biblii jest, że jest usadowione w sercu. Tak? Niektóre miejsca mówią, że w nerkach. Ale chodzi o czyste sumienie, o szczere intencje, o myślenie zgodne z wolą Bożą, czyli nie... myślenie starego człowieka, myślenie po nowemu. Tak samo tutaj ciało, nie chodzi o to, żeby obmyć ciało wodą, tak? Bo tak jak w pierwszym fragmencie o oczyszczeniu serca, nie chodzi o literalne, tak samo tutaj może nie chodzić o to, ale może chodzić o to, że nasze ciała są po to, żeby służyć Bogu. I tu, tak, i to jest pewne odniesienie do obmywań, bo też wcześniej Żydzi doskonale wiedzieli, że obmywania miały przywrócić cielesną czystość. Te nie przywracają tutaj. Nie ma o obmywaniu, które przywraca cielesną czystość. Nie o to chodzi. Ale jeśli spojrzymy sobie na list do Rzymian na przykład, zobaczcie, to moim zdaniem może on mieć z tym związek i chodzi o duchową sprawę. Rzymian, 6 rozdział, od 8 do 13, taki znany fragment. Ja oczywiście poddaję to pod rozważanie. Nie narzucam tego, ale jest to do rozważenia taka interpretacja.
Rzymian,
6 rozdział, 8-13. I zaraz powiem, jak on się wiąże z chrztem.
Jeśli więc umawialiśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł raz, umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
O, i popatrzcie, ten fragment o czym mówi? Że jest, skoro jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga, tak?
Mhm.
To co?
W ciele mamy służyć Bogu.
W ciele tak. mamy służyć, nasze ciała mają być czyste, mają być oddane Bogu na służbę, a nie grzechowi. I w tym sensie patrząc, że ciała, które oddają się grzechowi, są brudne, a ciała, które oddają się Bogu na służbę, są oczyszczone, w tym sensie możemy rozpatrywać tutaj w przenośni to. To nie jest absurdalne. To wydaje mi się, że to można tak przyjąć. Kolejny fragment, który by też mógł to sugerować, zobaczcie 1 Koryntian 6 rozdział i wersety 19-20. Też znany fragment. Rozważcie to.
Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga.
Wysławiajcie Boga w waszym ciele również. Nie tylko w duchu, ale i w ciele. I tak. I dlatego zagrożeniem dla pierwszych chrześcijan, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, była gnoza Nikolaitów, którzy mówili, że ciało z duchem nie ma nic wspólnego. Ty możesz duchowo być zbawiony, ty w duchu służysz Bogu, a ciało, nie patrz na ciało, możesz grzeszyć ile chcesz, bo to ciało i tak się nie liczy. Ono może sobie robić co chce, bo ono jest grzeszne. I w ten sposób popychano wierzących, żeby usprawiedliwiano grzeszne postępowanie, żeby ich popchnąć do grzechu, żeby oni w ciele nie prowadzili czystego życia. Natomiast Paweł nawołuje do tego, że jeśli ty jesteś zbawiony, to masz nie grzeszyć już w ciele, ale masz służyć Bogu. Więc te ciała mają być czyste, one są świątynią Ducha Świętego i masz je zachowywać w czystości. W czystości nie fizycznej, że będziesz mył ręce, to też się przydaje, absolutnie, to że nie namawiam do niemycia się. Natomiast tu chodzi o duchowe sprawy, tu chodzi o czystość ciała od grzechu. Żebyś ty nie oddawał się swoim ciałem grzechowi. Ono ma być czyste, ono jest obmyte. Tak? I teraz, jeśli połączymy to z chrztem, to chrzest jest pierwszym aktem posłuszeństwa, którym w ciele dajemy się zanurzyć. To jest pierwszy akt posłuszeństwa Bogu, tak? I nie jest to obmycie z cielesnego brudu, ale prośba do Boga o czyste sumienie. Więc jest to pierwszy akt posłuszeństwa, natomiast ja bym poszerzył to zagadnienie właśnie o to, że tu jest nawołanie oczyszczonego sumienia i też służenia Bogu w ciele w sprawiedliwości. I wtedy mamy wstęp do świątyni, tak mamy wejść do świątyni, tak mamy modlić się do Boga, tak mamy do Niego wołać i tak mamy do Niego przystępować. W sprawiedliwym życiu, tak? I w czystym sumieniu. Rozważcie, czy to ma sens, czy nie. Dla niektórych, którzy studiują list do Hebrajczyków drugi raz i pamiętają to, jak to tłumaczyliśmy z pierwszego, bo nie wszyscy studiowali, tej interpretacji wam nie podawałem. Aczkolwiek teraz ją podaję. Warto ją rozważyć. Warto się zastanowić, czy ona trzyma się tekstu i kontekstu, czy nie, czy jest zasadna, czy nie do końca. Podaję ją wam jako możliwą interpretację. Większość interpretatorów w komentarzach podaje chrzest. Niestety duża część interpretatorów to są interpretatorzy, którzy uznają chrzest za pewnego rodzaju sakrament. Za moment, w którym człowiek otrzymuje coś od Boga, czyli Ducha Świętego, bo to są często komentarze z kościołów nurtu luterańskiego, gdzie ten chrzest jest czymś więcej niż tylko mówi Biblia. Jest swego rodzaju sakramentem też. Nie zbawiającym, ale bardzo istotnym. I te komentarze mówią o chrzcie. Natomiast ja podaję coś jeszcze dodatkowo, co moim zdaniem wynika z kontekstu, bo pokazuje, że nie tylko się liczy nasze sumienie, nie tylko się liczy nasze duchowe oddanie Bogu, ale ono ma również swój wyraz w tym, co robimy w ciele i jak żyjemy w ciele. Jeżeli będą pytania do tego, czy coś niedokładnie wytłumaczyłem, czy ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, bardzo proszę o kontakt ze mną później, można się zadzwonić, czy napisać coś do mnie. Ja się z tego ja tam podawałem jedną interpretację, tylko pamiętam to, odsłuchiwałem sobie te fragmenty, natomiast też w tej chwili bardzo dokładnie ten list rozważamy. Mamy już za sobą dużo więcej przestudiowanych listów. Wtedy jeszcze nie mieliśmy listu do Rzymian przestudiowanego. List do Hebrajczyków był dość dawno rozważany, więc uznałem, że ta interpretacja też ma sens i też jest zasadna. Natomiast ona nie kwestionuje moim zdaniem tego, że może chodzić o chrzest. Ona tego nie kwestionuje, ona się nie kłóci z tym. Nie kłóci się z tym, moim zdaniem przynajmniej.
Szczewice są inne fragmenty, już tak. Nie chcę teraz, żeby je analizować, ale i w Efezjan 5, 26, tam jest oczyszczenie akurat kościoła, tak, obmycie wodą przez słowo, ale w Tytusa też jest obmycie, uświęcenie, też obmycie to słowo jest użyte, nie?
Tak.
Nie chcę ale mieszać nie za, tutaj.
Tak, nie, żeby nie no, mieszać. Tak.
Chodzi mi o to, że jest czasami podane słowo, może obmycie, niekoniecznie przez wodę, tak, ale w ogóle jako obmycie i niekoniecznie ono oznacza dosłowne polanie kogoś wodą. Tak? O tak. To mi tylko chodzi, że tak. Trzeba, no, można się zastanowić.
Chodzi mi o to, że czyste sumienie jest połączone z zachowaniem czystości ciała. Bóg nas oczyszcza z grzechów, żebyśmy więcej nie grzeszyli. Czy mamy grzeszyć, żeby łaska bardziej obfitowała? Paweł mówi nie. Więc moim zdaniem to się łączy z tą nauką Pawła, bo i tu Paweł mówi, i tu. Także to mi się łączy z tą nauką. Też jest w słowach skierowanych do Piotra. Nie pamiętam gdzie. W Ewangelii też jest w słowach, nie wiem tylko co jest skierowane do Piotra. Nie pamiętam gdzie. Dobrze, piszę, ja zaraz to odczytam. Na razie idźmy dalej. Ja zaraz do tego wrócę, niech Ewa napisze, żebyśmy nie stali w miejscu. 23 werset. Co mamy w Chrystusie jeszcze? Zobaczcie. Mamy co?
Wyznanie nadziei niechwiejące się.
Mamy wyznanie nadziei niechwiejące się. Możemy i mamy trzymać się wyznania nadziei, która jest niechwiejąca się. Że jesteście przez słowo, które wam głosiłem. Tak, tak, tak. To jest w Ewangelii Jana. Kiedy Bóg mówi, że jesteście czyści przez słowo, które wam głosiłem. Tak, ale no tak, tak. Natomiast tutaj to prawda. Natomiast wydaje mi się, że w tym miejscu jest bardzo dokładnie, bardzo wyraźnie pokazane dwa elementy. Dwa elementy. Sumienie i za tym idzie zachowanie ciała w czystości. Czyli ciała w czystości od grzechu. Czyli żebyśmy nie służyli grzechowi. Ja mówię, rozważcie to. Nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Pozwólcie, żeby to słowo wykonało jakąś pracę. Przemyślcie, na spokojnie. Nie tak nagle, że o to... Nie ma sensu nagle argumentów tworzyć za i przeciw. Trzeba przemyśleć na spokojnie i sobie się zastanowić, czy tak, czy nie. Argumenty takie, za tym, może są jakieś fragmenty, których nie wziąłem pod uwagę. Tak to widzę, A jeśli zetknę się z argumentami, które wyraźnie mówią, że tak nie jest, że nie można tak twierdzić, no to będę je rozważał. Możemy zawsze do tego wrócić na następnej lekcji. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest tutaj coś rewolucyjnego, co bym podawał, czego by w Biblii nie było widać. Mamy werset 23, który mówi: możemy trzymać się wyznania nadziei niechwiejącego się. Nadzieja nie chwieje się, a Bóg jest wierny i dotrzyma słowa. Bo przecież, jak werset 28 mówi, 9 rozdziału, czekamy na Niego. Tak?
Tak.
Więc mamy trzymać się wyznania nadziei, która się nie chwieje. To wyznanie jest niechwiejące się, bo ono jest pewne, bo ono jest w kim? No w Chrystusie to wyznanie. Wyznanie wiary, kim jest Chrystus. Ono się nie chwieje. My możemy się zachwiać. Ale wyznanie nie, bo Chrystus siedzi po prawicy Ojca. Tam już się nic nie zmieni. To się wykonało. Więc jeśli my się trzymamy wyznania, to my też będziemy trzymali się czegoś, co się nie chwieje. Taki przykład z życia. Kiedy w autobusie jedziesz i cię buja, to co trzeba zrobić? Chwycić się i trzymasz się. Póki się trzymasz, nie bujnie się. Tak? To tak w przenośni, no bo może cię wyrwać z rąk, tak? Ale chodzi o co? Jeżeli ktoś cię złapie i trzyma, to ty się nie bujasz. Póki trzymasz się. Jeśli się puścisz, to cię buja na wszystkie strony. Więc my mamy trzymać się wyznania, które się nie chwieje. Ono jest stałe w Chrystusie. Żebyśmy tak troszeczkę zobrazować, może zręcznie, może niezręcznie, ale żebyśmy lepiej zrozumieli, co to znaczy, że my mamy trwać. Bóg się o nas troszczy, tak jak Słowo Boże w innym miejscu mówi, Bóg nas zachowa i do końca doprowadzi, ale pod warunkiem, że my będziemy trwać w wierze. Więc mamy się trzymać wyznania nadziei, które się nie chwieje. 24 werset, zobaczcie.
Pokazywać staranie jedni o drugich, tylko pobudzać się do miłości i dobrych uczynków.
Mamy, tak, mieć troskę o siebie nawzajem. Pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. I to jest ważne. Teraz ja bym chciał dwa wersety omówić, 25 również.
Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia.
Tak, ale dodawać sobie dalej, przeczytaj.
Ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień.
Tak, czyli tu jest pokazane jedna bardzo ważna prawda, która nam przyświeca, przynajmniej staramy się, żeby nam przyświecała. Jeśli chcemy się pobudzać do miłości, dobrych uczynków i dodawać sobie otuchy, to źródłową formą jest bycie razem. Paweł pisał listy, podtrzymując na duchu, tak? Ale on mówi co? Wolałbym
być z wami.
Być z wami. Więc Paweł nie traktował na odległość jako źródła, jako celu samego w sobie. Cel sam w sobie to być razem. Wtedy się podtrzymywać na duchu. Więc to też pokazuje, że ci, którzy opuszczali społeczność, oni się odzierali z tego błogosławieństwa i łatwiej im było upaść. Łatwiej im było upaść. Człowiek, który omija społeczność, chociaż mógłby na niej być, gdyby uczciwie rozważył, mógłby, tak? Bo musimy przystąpić do Boga z czystym sumieniem, ze szczerym sercem. Nie możemy Boga okłamać, że my to czy tamto robimy. Nie da się tego. My możemy ludzi okłamać. Więc to, co robimy, ale jeśli będziemy mieli taką postawę, to będziemy się nawzajem podtrzymywać. Czyli popatrzcie, jeśli trwam w wierze, to mogę podtrzymywać kogoś, kto słabnie w wierze. Tak? Ale docelowo mam to robić, jeśli jesteśmy razem. Bo ktoś przyszedł, żeby go podtrzymać w wierze. Więc nie omijajmy społeczności, bo w ten sposób nie mamy tego błogosławieństwa, które jest obiecane, gdy jesteśmy razem. Nigdy nie jest tak, że wszyscy mają słabo się czują, źle duchowo się czują. W Kościele jest tak, że zawsze jedni są silni, Drudzy jak słabną, to ci silni ich podtrzymują. Słowem, pomocą, czy przytuleniem, czy czymkolwiek. A potem, obecnością, a potem, kiedy ten słabnie, to Bóg tak sprawia, że inny jest mocny i go podtrzyma. Zawsze tak jest. Nie ma tak, że wszyscy przychodzą i wszyscy mają doła. Nie? Jeszcze się tak chyba nie zdarzyło, co? Dlatego jest napisane, że mamy się podtrzymywać. Dlaczego mamy się podtrzymywać? Żeby co? Zobaczcie, ten 24 werset.
Żeby zachęcać się wzajemnie.
Po co?
Aby pobudzać się do miłości, dnia, tak? Dobrych uczynków.
Być gotowym.
Być gotowym, bo ten dzień się zbliża, żebyś ty był gotowy. Żebyś ty był gotowy.
Ku wytrwaniu.
Tak, żeby wytrwać. Mamy się podtrzymywać, żeby wszyscy trwali. Żeby nikt nie został w tyle. Więc jeśli jesteśmy razem, tak? Dlatego tak, nie wiem jak wy, ale ja chciałem, żebyśmy byli razem. Żeby móc was zobaczyć, żeby zobaczyć, jak się duchowo trzymacie, to wszystko, to człowiek tego potrzebuje. I teraz, jeśli my mamy takie same pragnienie, to znaczy, że Duch Boży współdziała z naszym duchem i my mamy te pragnienia. My jesteśmy tutaj, bo to jest też bardzo ważne. Nie mówimy o sytuacji, gdy ktoś siedzi w więzieniu i nie może, czy ktoś, nie wiem, leży w szpitalu i nie jest w stanie. Nie o tym mówimy. Mówimy o ludziach sprawnych, zdrowych, normalnie się czujących, którzy mają zawsze wybór. Przyjść, nie przyjść, tak? Mieć społeczność, nie mieć społeczności. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie tylko dziś. Wtedy już były problemy. Od początku były problemy. Czyli mamy mieć troskę o siebie nawzajem, pobudzać się do miłości, dobrych uczynków. Czyli popatrzcie. I postawa duchowa, która ma odzwierciedlenie w dobrych uczynkach. Czyli jeśli ja miłuję, to ma odzwierciedlenie w dobrych uczynkach. Czyli duchowa sfera człowieka współdziała z jego sferą fizyczną, cielesną, bo dobre uczynki to jest zrobienie czegoś. Tak? Czyli oddajemy swoje ciało Bogu na służbę, nie grzechowi. Prawda? Mhm. Więc pobudzamy się do dobrych uczynków, do miłości, żebyśmy wytrwali w wierze. I Efezjan, zobaczcie, 2 rozdział, 10 werset. Efezjan, 2 rozdział, 10 werset. Co tam mamy? Jeśli dobrze namierzyłem, oczywiście.
Jesteśmy bowiem jego dziełem.
Tak.
Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
Tak, Bóg nas usprawiedliwił z łaski, tak jak mówi tam fragment, nie z dobrych uczynków, ale skoro my zostaliśmy usprawiedliwieni, to mamy trwać w dobrych uczynkach. Nasze ciało ma być czyste.
Służyć
Bogu w tym ciele. Tak? I Bóg nam przygotował, co my mamy robić. Ale nasze ciało ma być oddane Bogu na służbę. Ma być czyste od grzechu, a nie zaskalane grzechem. Tak? I w innych miejscach Paweł mówi, że nasze ciało jest grzeszne. Tak? Że ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego. To jest też prawda. Natomiast tu porusza inny aspekt. Nie aspekt, że w tych naszych ciałach osiągniemy cielesną doskonałość, bo nam są przewidziane i już przygotowane ciała chwalebne, tak? Podobne do ciała Jezusa Chrystusa. Wtedy śmierć zostanie pochłonięta w zwycięstwie, jak mówi Paweł. Ale to są dwie kwestie, które nie są tu poruszone dwie na raz. Tu jest poruszona kwestia, że skoro umarliście, to macie uważać siebie za umarłych dla grzechu, a dla żyjących dla Boga. Czyli to, że jesteśmy w grzesznych ciałach, nie usprawiedliwia nas i nie pozwala nam trwać w grzechu. Bo Paweł temu zaprzecza. Ale nakazuje nam w tym naszym ciele prowadzić czyste i pobożne życie. I tu jak gdyby nasza grzeszność nie usprawiedliwia nas. Tak? Bo my to rozumiemy, ale my mamy żyć czystym życiem. I Paweł tutaj porusza moim zdaniem ten aspekt czystego, pobożnego życia, a nie aspekt samej natury grzesznego ciała. On to porusza w Rzymian i o coś innego tam chodzi. Tam porusza jedną i drugą kwestię. Tu moim zdaniem tylko to. Także ja tych dwóch zagadnień dotyczących naszego ciała tutaj nie mieszam, Bo tu moim zdaniem tylko ta jedna kwestia jest poruszona. I teraz zobaczcie dalej. Mamy nie opuszczać tych, dodawać sobie otuchy. I dalej słuchajcie, 26 werset. Co otrzymujemy, zobaczcie jeszcze?
Poznanie prawdy.
Tak? Że co? 26 werset.
Poznanie prawdy w związku z grzechem.
Poznanie prawdy, że krew Chrystusa co gładzi?
Grzech
gładzi. No czytaliśmy, że ona gładzi grzech, ta ofiara. Czyli otrzymaliśmy poznanie prawdy dzięki temu, że uwierzyliśmy. Zrozumieliśmy, co to znaczy, że ofiara Jezusa gładzi grzech. Tego człowiek nieodrodzony nie rozumie. On może to przeczytać, ale on nie rozumie. On nie doświadczył zgładzenia grzechu w swoim życiu. On nie wie, co to znaczy. Rozmawiam z pewną nieodrodzoną osobą i mówię, ja jestem już zbawiony. A ta osoba mówi, nie bądź taki pewny. Bo on nie jest pewny, ten człowiek. Ja nie dyskutuję, no po co ja mam dyskutować? Ja tylko wiem jedno. Ten człowiek nie doświadczył przebaczenia grzechów. On nie rozumie, co to znaczy krew Chrystusa gładzi grzech. A my... dzięki temu, że uwierzyliśmy, otrzymujemy to poznanie prawdy. To jest łaska, która wynika z tego, że trwamy w Chrystusie. My codziennie wiemy, że żyjemy dzięki łasce. Kiedy popełniamy grzech i zdarza nam się upaść, niespecjalnie, po prostu nie przeszliśmy próby, doświadczenia, zgrzeszyliśmy. Musimy pokutować przed Bogiem. Ale my wtedy rozumiemy, co to znaczy życie dzięki łasce. Że ja mam stanąć przed Bogiem, przeprosić Go za grzechy, ale ja zostałem usprawiedliwiony i trwam dzięki łasce. Dzięki wierze, a nie dzięki temu, co robię. To jest skutek, ale ja trwam dzięki łasce. Dlatego, kiedy my zgrzeszymy, nie potrzeba kolejnych ofiar. Jest jedna, ale ona jest aktywna tylko wtedy, kiedy wierzysz. Warunek, musisz wierzyć.
Więc... I ten ktoś mówiąc, że nie bądź taki pewien, to on całkowicie inaczej patrzy, ma inny obraz, czyli on polega na swoich uczynkach, bo nie wie, czy
on za życia nie wie, czy będzie zbawiony.
Dopiero
czy
to
nie.
Się okaże.
To się okaże później, a Słowo Boże mówi teraz już. Ja mówię, usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Nie będziemy usprawiedliwieni. Ale już jesteśmy usprawiedliwieni i już mamy pokój z Bogiem. To mnie to... I ja to rozumiem. A ten ktoś może tego nie rozumie. Dlaczego? Bo nie uwierzył. Zobaczcie 32, 33 werset. Na co? Co mamy i na co mamy zwrócić uwagę?
Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono.
Kiedy przychodzą próby i doświadczenia, one będą przychodzić całe życie. Więc trzeba sobie przypominać te wydarzenia, w których wytrwałeś w próbach, nie zachwiałeś się i w ten sposób też utwierdzać się w wierze, że skoro wtedy przeszedłeś, przejdziesz i teraz. Gorliwość i wytrwałość musi być cały czas. Wierzący nie zostali tutaj postawieni, żeby żyć w dobrobycie i w spokoju. Nie. Będą przechodzić doświadczenia, ale one mają wzmagać w nas uczucie oczekiwania i gorliwą wiarę, a nie odrzucać nas. Po to mamy się podtrzymywać na duchu. Po to mamy się podtrzymywać na duchu, czyli pamiętać na gorliwość i wierność z czasów wcześniejszych, tuż po nawróceniu i nie rezygnować, kiedy przychodzą teraz doświadczenia.
One mają nas umacniać, a nie zniechęcać.
Wielu z nas na początku myśleli, że świat zawojują. I że wszyscy, jak ja uwierzyłem, to wszyscy dookoła się mnie nawrócą. Nikt nie umie opowiadać Ewangelii. Jak ja opowiem, to nie ma mocnych. Mieliście to? Mhm. Mieliście to czy nie? Ja miałem. A potem się okazuje, że nie tak. I nagle się okazuje, że ty tu chcesz za Pana Jezusa robić. I nagle Bóg pokazuje, że może to było gorliwe, fajne, tak? Ale nie do końca takie skromne, tak? Takie pokorne, tak? I tak Bóg pokazuje pewne rzeczy, co nie zmienia faktu, że człowiek to robił w szczerości. Tak. I wtedy nawet jak były problemy, to jakoś spływały po człowieku, słuchaj. Ważne jest, żebyśmy kiedy wzrastamy w wierze, żebyśmy zbyt pragmatycznie też do tego nie podchodzili. Żebyśmy potrafili też przypomnieć sobie czasy, kiedy po nas to spływało i nie dać się. Tylko dalej trwać w wierze. Musimy o tym pamiętać. I mamy tą łaskę, że trwamy w wierze i Bóg nam będzie posilał. Mamy ciągle przystęp do tronu łaski. Warto o tym pamiętać. Zobaczcie, co jeszcze trzeba, co mamy i o czym trzeba pamiętać. Werset 36.
Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy.
Trzeba wytrwać w cierpliwości, bo my mamy taką naturę, że chcielibyśmy szybko i od razu. Jak mamy doświadczenie, to my przyjdziemy największe, byle ono trwało 10 minut. Nie? To wtedy może być bardzo duże, byle to 10 minut minie. Gorzej jak ono, śmiejecie się dobrze. Ja też się śmieję. Gorzej jak ono trwa lata, dziesiątki lat i my się z tym zmagamy i wtedy czytamy cierpliwości potrzeba. Rozumiecie? Bo my mamy doświadczenia na miarę naszych możliwości, ale niektóre trwają bardzo długo. I warto o tym pamiętać, że to jest tylko krótka chwila. Że być cierpliwym trzeba do kiedy?
Do końca.
Do końca to znaczy, do który ja powiem, kiedy będzie koniec.
Nie.
Do końca to znaczy, aż osiągniemy to wszystko, czyli albo do śmierci, albo do momentu, kiedy Pan przyjdzie po nas, zabrać nas. Do końca to znaczy do końca naszego tutaj funkcjonowania na tej ziemi. Do momentu spotkania z Panem, o tak, w taki czy inny sposób. My mamy być cierpliwi. A przez to, że jesteśmy cierpliwi, co robimy? Popatrzcie.
Wypełniamy wolę Boga.
Jeżeli będziemy cierpliwie trwać w wierze, to będziemy pomimo różnych sytuacji wypełniać wolę Bożą. A jeśli wypełniamy wolę Bożą, to czym ją wypełniamy? No również w ciele naszym, które ma służyć Bogu, a nie grzechowi. Więc wypełniamy wolę Bożą i co się dzieje? Jaki jest skutek obiecany? Musimy wytrwać do końca, żeby dostąpić obietnicy. Nie można się cofać, bo obietnica jest, ale dla tych, którzy trwają. Ona wciąż jest. Ona jest na swoim miejscu. Pytanie, czy ty do niej dojdziesz. To nie ona zawiedzie, to ty możesz zawieść. Bóg nie zawiedzie, Bóg cię będzie pilnował. Pytanie, czy ty chcesz dać się pilnować. I teraz zobaczcie dalej, 38 werset i 39.
Sprawiedliwy będzie żył z wiary.
Tak, i dalej, 39.
My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
Czyli sprawiedliwy będzie żył z wiary. Dlaczego? Bo przez wiarę zachowuje duszę. Czyli tak, trwamy w wierze, nasze dusze są zachowane.
Tak.
Bogu. Czyli życie z wiary to znaczy tak, żyjesz, masz wstęp do świątyni, tak? Żyjesz w społeczności z Bogiem pod warunkiem, że trwasz w wierze. I zachowasz swoją duszę, jeśli tą wiarę zachowasz. Czyli zachowujesz duszę przez trwanie w wierze. Masz ciągłą społeczność z Bogiem dzięki wierze. Bo jeśli upadamy, jeśli popełniamy grzech w życiu, jeżeli zdarza nam się taka sytuacja, ale trwamy w wierze, mamy przystęp do Boga?
Tak.
Mamy. Nie mamy przystępu do Boga, jeśli nie wierzymy. Jak nie wierzyliśmy, mieliśmy przystęp do Boga?
Nie.
Mieliście jakiś przystęp do Boga? Nic.
Nie.
Ja się latami modliłem, Panie Boże, przepraszam Cię za to wstawałem z kolan z tym samym ciężarem. I nie czułem, żeby Bóg mi wybaczył. Nie czułem się lepiej. A przepraszałem przecież, no co? Nie raz, nie dwa, nie trzy. Ja się całe życie modliłem. Jak mnie nauczono w maleńkości się modlić i ja się modliłem. Nie chodziłem do księdza, bo ja nie byłem katolikiem. Modliłem się, wydawało się, jak Bóg przykazał. Ale nie było ulgi. Nie było ulgi. A teraz ulga jest. Dlaczego? Bo ja wierzę. Ja wierzę. Dzięki łasce Bożej. Dlatego sprawiedliwy żyje z wiary. Żyje z wiary. Przez wiarę zachowuje swoją duszę. Czyli jeżeli trwamy w wierze, to żyjemy i zachowujemy swoją duszę na spotkanie z Panem. Jeśli trwamy w wierze. Podsumujmy sobie.
Ku zbawieniu muszę podkreślić.
Ku zbawieniu, tak. Ku zbawieniu. Ku zbawieniu.
Nie tylko w Rzymian jest ku zbawieniu. Widzę, że w Hebrajczykach też. Także dobry tytuł strony. Dobry.
Ku zbawieniu. Dobrze, podsumujmy to, słuchajcie. Co daje nam daje krew Chrystusa?
Gładzi nasze grzechy.
Oczyszcza nas, tak? Gładzi grzechy, oczyszcza nas, tak?
Przystęp do Boga.
Jesteśmy uświęceni przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Otrzymaliśmy Ducha Świętego i mamy właśnie przystęp do Boga, wejście do miejsca najświętszego. Mamy społeczność z Bogiem. Kiedyś ona była zarezerwowana dla jednej osoby.
Dla jednej czystej osoby.
Tak.
Dla
jednej, a teraz, skoro jesteśmy oczyszczeni, mamy wstęp do miejsca najświętszego. W świątyni niebieskiej mamy, nie widzimy tego, ale mamy tam przystęp. W duchowej rzeczywistości.
Czyli dlatego nazwani jesteśmy kapłanami?
Kontekst tam jest inny. Mówisz o Piotra.
Nie, mówię o objawieniu.
Kapłanami Boga. Do zastanowienia się. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Dalej zobaczcie. Czyli co umożliwia nam wstęp do świątyni? Łaska Boża i ofiara Jezusa Chrystusa, ale co ona nam umożliwia? A przepraszam, Jezus kiedy zmarł za grzechy? Ile lat temu?
2000.
Miałeś 10 lat temu przystęp do Boga? Jezus już umarł. To powinieneś mieć. Czemu nie miałeś? Bo czego brakowało?
Wiary
brakowało. Uwierzyliśmy dzięki łasce Bożej. I dlatego to stało się dla nas rzeczywistością. Czyli mamy przystęp do Boga dzięki wierze. Ofiara Jezusa Chrystusa jest ważna, ale ona jest ważna przez wiarę. Czyli jeśli wierzysz w to, co zrobił Chrystus, to masz wstęp do świątyni, czyli trwamy dzięki wierze. To nam daje to. My mamy to dzięki Chrystusowi, że możemy trwać w wierze. Gdyby Chrystus nie umarł i nie był nigdy obiecany, to w co mielibyśmy wierzyć? Bohaterowie wiary wierzyli, trwali w wierze w spełnienie obietnic. Dlaczego? Bo one były obiecane. Oni ich nie doczekali, ale one były. Gdyby nie było ofiary Chrystusa i on nie był zabity od założenia świata, w co byś wierzył? Nie ma w co. Ale Bóg zatroszczył się, żeby od początku świata było w co wierzyć. Czekać, a my już żyjemy w czasie, kiedy się przed nami już doczekali. My już żyjemy w czasie, kiedy już się doczekali. Żyjemy po drugiej stronie. Czasów, tak?
Tak jak wcześniej nie było możliwe, żeby kapłan, który się nie oczyści, wszedł do miejsca najświętszego. To niech by spróbował, tak?
Tak, to groziło śmierć.
No właśnie. No. Tak samo teraz. Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek, którego Bóg nie oczyścił z grzechów, miał wejście do miejsca najświętszego. Choć niektórzy mówią, ja mam. Ale nie jest oczyszczony z grzechów. To mu się tylko tak wydaje. No, tak nie jest.
I teraz, jeżeli już mamy to wszystko, to w czym mamy trwać?
Wierzę,
cierpliwie znosząc wszystkie sytuacje, które się dzieją. Cierpliwie czekamy na co?
Na spełnienie obietnicy.
Czyli na wejście do odpocznienia, na spotkanie z Chrystusem, ale mamy cierpliwie czekać.
Dzieci ciszej.
Sprawiedliwy żyje z wiary. Sprawiedliwy. A kto jest sprawiedliwy? Ten, kto został usprawiedliwiony i trwa w wierze w tego, który usprawiedliwia. Trzeba trwać w wierze. Ona jest aktywna, ta ofiara. Ale jest warunek. Jeśli trwasz w wierze, ona jest dla ciebie aktywna. Czyli nie trzeba kolejnych, ale musisz trwać w wierze. Czyli sprawiedliwy żyje z wiary w Jezusa Chrystusa i w Jego słowa. On żyje, jego dusza żyje. I postępowanie ma być odpowiednie, czyli czyste. W ciele mamy postępować czystym życiem. Czyli jedno ma związek z drugim. Jan, pamiętacie, co Jan mówi? Dzieci, nie grzeszcie. Ale jeśli byście zgrzeszyli, mamy orędownika. Ale on nie mówi grzeszcie, bo mamy orędownika. No nie. Tylko nie grzeszcie.
Ale jeśli
już, no to mamy orędownika. Czyli wszyscy apostołowie nawoływali do czystego życia, ale rozumiejąc, że nasze ciała są grzeszne, rozumieli też, że będą sytuacje, że my zgrzeszymy. Gorzej, jak te, jeśli by staje się normą w życiu i proporcje się zmieniają, to wtedy mamy do czynienia z permanentnym grzechem, a on już przypadkowy nie jest. I o tym powiemy sobie za tydzień. Dzisiaj podsumowujemy to sobie. Za tydzień będziemy omawiali, co się dzieje, kiedy odrzucimy to i będziemy właśnie mówili o grzechu. Powiemy sobie, jak to jest, co to za grzech, tak? Jak to się dzieje, kiedy rozmyślnie grzeszymy. Tu jest napisane rozmyślnie grzeszymy. Tak? Co to znaczy, że my rozmyślnie grzeszymy? Słucham? Dobrowolnie, tak? W innym tłumaczeniu rozmyślnie. Tutaj dobrowolnie. I powiemy sobie, bo o tym dobrowolnym grzechu jest nie tylko tu mowa. Jest mowa również w Księdze Mojżesza. Dlaczego pamiętacie, w Księdze Kapłańskiej pisze niechcący grzech, niezaplanowany, nieprzemyślany? No bo grzeszyli. Jeśli tak, no to ofiara. Ale są i miejsca, że jest grzech z premedytacją. Pamiętacie człowieka, który chrust zbierał? Bo zaraz tylko jeszcze słowa Mojżesza nie zamilkły, a on już poszedł chrust zbierać. Co go spotkało?
Śmierć.
Nie dlatego, że on nie miał w czym piecu napalić i dzieci nakarmić, jak to się mówi, ale dlatego, że z premedytacją złamał zakaz, który był ogłoszony dosłownie chwilę wcześniej. Taki jeden z przykładów, tak? I powiemy sobie. Natomiast dzisiaj cieszmy się, rozważajmy to, co mówię, też warto przemyśleć. To, co zrobił dla nas Chrystus i co w Nim mamy. I pomyślmy o tym, jak wygląda nasza wiara. Czy my trwamy w wierze? W co my tak naprawdę uwierzyliśmy? To są pytania na zastosowanie. Czy my trwamy w wierze? O, ile jest bowiem obietnic Boga, w Nim są tak. I w Nim są amen, ku chwale Boga przez nas. Koryntian. Tak. Czy trwamy w wierze? Jak wygląda nasze życie? Jak wyglądają nasze uczynki w ciele? Czy mam dostęp do Boga? Tak. Jak wykorzystuję tą łaskę, mając przystęp do Boga? Czy pamiętam o tym zawsze, tak? W każdej sytuacji życia. Jak często zdarza się mi o tym zapominać? Dlaczego tak się dzieje? Warto to też przemyśleć. Kiedy o tym zapominam i dlaczego się coś dzieje w moim życiu, co nie powinno? Gdzie jest źródło problemu? Bo często jest tak, że jest jakieś źródło. Że nie sam grzech jest problemem, ale jego źródło gdzieś w naszym życiu. I wtedy warto się nad tym zastanawiać, żeby to nie zakłócało naszej społeczności z Bogiem. Bo jeszcze zasygnalizuję następną lekcję już, że permanentne trwanie w grzechu i niepodchodzenie do niego z odpowiednią powagą prowadzi do ostatecznego grzechu, z którego nie ma odwrotu. Czyli jeśli my popadamy w grzech i nic z tym nie robimy, to sprawa nie stoi w miejscu. To nas doprowadza do całkowitego upadku. I o tym sobie powiemy za tydzień. Nic się nie dzieje nagle. Wszystko ma swoje źródło z dnia na dzień. To jest proces. To tyle na dziś.
Pamiętajmy, słuchajcie, tu jeszcze te wersety tak mnie uderzyły, jak oni mieli sobie przypomnieć, gdy byli publicznie wystawieni na pośmiewisko i przyjęli grabież ich mienia. Przypominajmy sobie, jakby... No właśnie, przypominajmy sobie, jakie nas jakby doświadczenia do tej pory spotkały. Czy aż takie? To jest jedno. I dwa, dziękujmy Bogu za to, że pomimo trudności, ale jednak możemy się spotykać i jeszcze nie jesteśmy wystawiani publicznie na pośmiewisko i jeszcze nie doświadczamy grabieży naszego mienia. To się może wszystko, słuchajcie, zmienić. Także doceniajmy to, co mamy.
Pomódlmy się.